Mamy zacząć.
Weź mi pomóż. Cieszyłem się dzisiejszą społecznością poranną tym, że my naszego zbawienia nie utracimy. List do Rzymian czytamy, że nikt nie może się cieszyć tym, szczycić tym, że Bóg wybrał mnie, bo ja jestem dobry. Nikt nie odważy się powiedzieć, że jest kimś sprawiedliwym, kto wszystko wie. To wybranie nastąpiło według planu Bożego. Tylko Bóg mógł to wybrać. Nie na podstawie uczynków naszych Bóg nas wybrał. Bo byliśmy lepsi niż inni. W tej chwili jesteśmy wybrani, ale nasze ciało jest w dalszym ciągu złe. My chcemy postępować według ducha, a nie według ciała. Ale po tym, jak Pan nas wybrał, musi pracować nad nami. Bóg oczywiście nie może wszystkiego zrobić za nas. Pan umarł za każdego człowieka. Ale nie wszyscy ludzie są uratowani. Dlaczego? Bo nie chcą. Pan nie tylko umarł za nas, 1 Jana 2. Pan jest przebaczeniem nie tylko za nasz grzech, ale całego świata. My jesteśmy posłuszni i dlatego zostaliśmy wyratowani. Słowo wiara oznacza posłuszeństwo. Jesteśmy posłuszni, czytamy Słowo Boże, przyjmujemy. My głosimy innym, ale wielu ludzi nie chce przyjąć Słowa Bożego. I bardzo ważne jest zobaczyć dwie strony prawdy. Bóg nie uczynił nas robotami. On nas wspaniale stworzył z wolną wolą, z uczuciem i możemy przez nie kochać, miłować Pana. Pan dał nam również umysł. Każdy człowiek, Ewa i Adam też musieli zdecydować się na coś. Bóg powiedział im, że są dwa drzewa w ogrodzie. Prawda, drzewo prawdy. Ale Pan powiedział całą prawdę, ale dał im wybór. Wszyscy mamy wybór. Możemy dokonać wyboru. Dobrze zdecydować dobro, prawdę. Codziennie musimy decydować i wybierać. My mamy odpowiedzialność. myślimy, że Bóg wszystko musi za nas zrobić. Tak i nie. Z jednej strony tak. Ale Bóg zrobił wszystko, z jego strony wszystko zrobił doskonale, ale my też mamy wybór. A Pan mnie uchowa, jeżeli będziesz żyć nierozsądnie, to nie można ciebie przed czymś uchować. Zachować. Bóg będzie zachowa nas, ale zależy od ciebie, czy ty chcesz tego, czy nie. Paweł pisze w liście do Efezjan 2, nie z uczynków. To jest jedna strona, a Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Też potrzebujemy i uczynki. Są zawsze dwie strony. Kto ma więc prawdę? Wszyscy mają prawdę. Jedna i druga strona. My jesteśmy zbawieni nie przez uczynki, tylko przez wiarę. Ale Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, pokażę ci moją wiarę przez uczynki. Jeżeli ktoś nie wierzy, to automatycznie nie otrzymuje wiary i Bóg najpierw sprawdza człowieka. I tak było z Abrahamem. Kazał Abrahamowi wyjść i pójść do ziemi obiecanej. I musiał Abraham przejść przez wiele prób. I zawiódł, często zawodził, robił błędy i kłamał nawet. On nie był doskonałym człowiekiem. Wyszedł z Ur, ale stamtąd nie ma żadnego człowieka, który byłby doskonały. Wszyscy są upadłymi ludźmi. Nie patrzmy tylko na Abrahama, ale na siebie. Wtedy będziemy rozumieć. Nawet sam Paweł powiedział, napisał w Efezjan 2, nie z uczynków, w liście do Filipian 2, sprawujcie własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. No to jak to teraz jest? Czy Paweł sobie zaprzecza? Czy ma Paweł rację? A może pomylił się w liście do Efezjan? Powinien się może poprawić, skorygować. Jeżeli nie zrozumiemy tej rzeczy, to powiemy, Paweł pomylił się wtedy lub teraz, ale tak nie jest. Prawda jest na początku. Widzimy w tym świecie, że wszystko idzie do przodu. Idzie dalej. Nasze życie ludzkie. My rośniemy i następuje w nas zmiana. W liście do Filipian 2 Paweł pisze, sprawujcie własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, bo Bóg jest tym, który działa w was, daje wam chcenie i wykonanie. Martin, kto sprawuje? Czy tylko Bóg? My bierzemy łaskę za łaską. On daje łaskę, musimy przyjąć tą łaskę. Jeżeli ja nic nie będę robić, to i Bóg też nic zrobimy, mamy odpowiedzialność. Tak jak w liście do Galacjan pisze, że Bóg nas powołał do wolności i dlatego nie powinniśmy wziąć wolności do czynienia zła. W liście do Hebrajczyków też czytamy, dzisiaj, kiedy usłyszycie Jego głos, powiecie, a Bóg już to uczyni, ale co pisze w Hebrajczyków w rozdziale 3 i 4? Żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. I tu jest problem. To nie to, że my nie słyszymy, co do nas mówi, ale problemem jest nasze zatwardziałe serce. A jesteśmy posłuszni? Nie bądź nieposłuszny, tak jak kiedyś Izrael na pustyni. Oni nie weszli do ziemi obiecanej nie dlatego, że Bóg nie chciał. Bóg chciał. A dlaczego nie weszli? Do ziemi obiecanej, dobrej ziemi. To była wola Boża. To była obietnicą, żeby weszli. Ale sami nie chcieli. Nie chcieli tego. Zostali wyratowani z Egiptu wszyscy. Ale do ziemi obiecanej weszło tylko dwóch. Z pierwszego pokolenia weszło tylko dwóch. Tylko do Arki też weszło 8 dusz. Czy wtedy było tylko 8 wierzących? Na pewno nie, było więcej. Musimy widzieć ten obraz bardzo wyraźnie. Słowo dla nas jest bardzo ważne. Dla naszej współpracy z Panem, bo Pan nas nie zmusi do niczego. Nie musi ciągle powtarzać. Pan powiedział raz do Adama i Ewy, nie możesz tego jeść, z tego drzewa, z tego możesz. Jeżeli zjesz owoc z drzewa poznania, dobra i złego, to wtedy musisz umrzeć. Ale jeżeli chodzi o drzewo prawdy, to będziesz żył wiecznie. Bóg nie musiał powtarzać swoich słów. Czy Słowo Boże jest zrozumiałe? Tak. Ale Ewa była tam sama, bo ona była ciekawa, ale jak wygląda to inne drzewo? Dlaczego nie mogę zjeść tego drzewa? I wtedy przyszedł wąż. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I wtedy Ewa nie wiedziała, co zrobić. Ale czy to była tylko sama wina węża? Jedynie wina węża? Pokusa nie pochodzi od Boga. I dlatego nie można Boga obwinić. Powiedzieć, a Bóg nie powiedział wyraźnie, o co chodzi. Czy Bóg miał się pokazać. Bóg pokazał się Adamowi i Ewie. Stworzył ich przecież. Tak jak Biliam, Balak przykupił Biliama. Przekupił. Po to, ażeby Biliam mógł mówić przeciwko Izraelowi. I Biliam zapytał Boga, mam iść? Bóg powiedział nie. I powiedział do Balaka Biliam, że Bóg nie każe. Ale Balak dał mu więcej pieniędzy, więcej bogactwa. Wtedy Biliam jeszcze raz poszedł do Boga, po raz drugi. Co powiedział Bóg za drugim razem? Idź. Myślicie, że taka była wola Boża? Bóg wiedział, że nie ma iść, ale jeżeli uważasz, no to idź. Bóg nie musi dwa razy nam mówić. Raz wystarczy. Po raz drugi widzimy, że Biliam nie był gotowy pójść i dlatego i też to jest tak z rodzicami, z dziećmi, ludzie mówią, rodzice mówią 10 razy nie wolno tobie zrobić, ale u Boga tak nie jest. To nic nie da, gdyby Bóg nam 10 razy mówił. Jeżeli Bóg po raz pierwszy powie nie, to tak musi być. Ale jeżeli drugi raz pójdziesz i jeszcze raz pytasz, to znaczy, że masz problem. I w końcu powiesz, przecież Bóg mi pozwolił. Uczmy się posłuszeństwa. Jeszcze raz popatrzymy na... Popatrzymy na nasz plan. Nasza współpraca. W trzecim punkcie. Jeżeli Bóg mówi nie, to tak musi zostać. Ty zmieniasz swoje poglądy, ale nie Bóg. Jakub mówi, napisał, że my mamy rozdwojoną duszę. Doppelzügig. My raz w lewo idziemy, raz w prawo i w końcu jesteśmy, nie wiemy co zrobić. Dlaczego? Bo my jesteśmy nieposłuszni. Bóg raz powiedział, a my myślimy, ale ja chciałbym to. I mówimy, no może powinniśmy to zrobić. Bóg powiedział tak, ale jak chce co innego. Widzimy, że mamy tak, jakbyśmy mieli dwie dusze. Chcemy i nie chcemy. W końcu nie wiemy, na co zdecydować się. Jeżeli jest taka sytuacja, to ty zawsze zdecydujesz niewłaściwie i myślisz, o, ja mam przecież pokój. Ale pokój ten nie jest od Boga. Dlatego mamy opasać biodra naszego umysłu. Nasz umysł Musimy uważać, żebyśmy nie byli, podwójne duszy. Musimy być trzeźwymi i rozsądnymi ludźmi. Łukasza 12. Mamy być opasani. Mamy opasać biodra naszego umysłu. To znaczy być zawsze gotowym. Jeżeli idziesz spać i ubierasz piżamę, to nie potrzebujesz żadnego pasa. Nie przepasujesz się. Ty chcesz wygodnie położyć się i spać. Nie pracujesz, tylko idziesz na wypoczynek. Dlatego odzienie musi być też luźne i wygodne. Nasz umysł musi być ciągle trzeźwy i czujny. Pan powiedział, bądź czujny i módl się, bo wróg nie śpi, ale my śpimy. Nie jesteśmy często przygotowani do tego, że w każdej chwili moglibyśmy służyć Panu. Jeżeli walczymy, nie możemy spać. Dlatego musimy być zawsze trzeźwi, a nie, jak czytamy, nie mamy być pijani. Tak jak napisał Paweł, nie bądźmy pijani, ale bądźmy napełnieni duchem. I po to, żebyśmy wykupywali czas. Każdą sytuację mamy, w każdej sytuacji mamy być trzeźwi i czujni, tak jak stróże. Ale często tak nie jest. Tak jak za czasu życia Jezusa na ziemi, Pan powiedział, kiedy był w ogrodzie Getsemane, to Pan powiedział, nie śpijcie, czuwajcie. Kiedy Pan przyszedł do nich, zobaczył, że wszyscy spali. Ale jeżeli coś innego robimy, to jesteśmy bardzo trzeźwi i czujni, uważni. Ale jeżeli chodzi o sprawy Pana w Kościele, wszystko jest dozwolone, to jest dobrze, nie szkodzi. Ale kto mówi, że to nie odgrywa żadnej roli? Jak możesz o własnej mądrości rozwiązywać problemy w Kościele? W końcu przyczyniasz się do powstania chaosu. To jest Kościół Pana. Bądź trzeźwy. My mamy królów. Mamy króla na Syjonie. Ani ty, ani ja nie jesteśmy królami, ani starsi. Starsi są tylko sługami. Ty nie decydujesz, tylko Pan. On jest głową nad wszystkim, ponad wszystkim. Ustanowiony przez Boga, dany Kościołowi. On jest głową wszystkiego. My musimy zawsze pójść do Pana dlatego. Panie, jaka jest Twoja droga? I musimy też czytać i sprawdzać w Słowie. Jeżeli nie będziemy czytać Słowa i nie będziemy wierzyć, to jak wy będziecie słuchać głosu Bożego? Jeżeli wy co czytacie, nie rozumiecie, nie odrzucacie. Nie mówcie, nie szkodzi. Co to znaczy? Kto decyduje, czy ty, czy Pan? Często nie jesteśmy trzeźwymi. My mamy odpowiedzialność. I jeżeli powstaną problemy, to kto odpowie za nie? Kto jest winien, czy Bóg? Musimy mieć bojaźń przed Panem. Musimy Go czcić. Malachiasza Bóg powiedział, jeżeli jestem Ojcem, gdzie jest moja chwała? Gdzie jest cześć dla mnie? Dlaczego robicie, co chcecie? I wtedy modlicie się do Ojca. Jeżeli nie oddajemy Ojcu chwały, to jaki to jest Ojciec dla nas? Nie mamy bojaźni. Nie jesteśmy czujni, nie jesteśmy trzeźwymi. Nie jesteśmy dziećmi jeszcze. Jeżeli bylibyśmy dziećmi, to rodzice musieliby postępować z nami jak z dziećmi. Jeżeli niemowlętom, rodzice muszą zmieniać pieluchy. Ale brat już ma dorosłe dzieci. Ty musisz powiedzieć, bracie, że jesteś pewien tego, co mówisz. Musisz być pewien, a nie wahać się. Każdy z nas musi być odpowiedzialny we wszystkim, co robi. My, wierzący, my, którzy jesteśmy na Syjonie, jesteśmy czasami powierzchowni, jesteśmy nieprzemienieni, nie mamy umysłu Chrystusa. Mimo że Pan mówi, że takie powinno być umysł, jaki jest w Chrystusie.
Umysł.
I my posługujemy się własną mądrością. I tak, że demony wykorzystują nas dla swoich celów. Tak jak było z Piotrem. Szatan wiedział, w jaki sposób skusić Piotra, który chciał przeszkodzić Chrystusowi pójścia do Jerozolimy, do Jerozolimy. My jesteśmy problemem w Kościele. Często tak jest. W ostatnich 60 latach nie widziałem, że ludzie z zewnątrz niszczą Kościół, tylko my sami niszczymy go. Paweł powiedział do starszych w Efezie, kiedy Pan u nich był jadąc do Jerozolimy, Pan ich ostrzegał. Powiedział, że po mojej śmierci przyjdą do was wilki, które będą owce pożerać i niszczyć, i zabijać. problemy, czy problemy przychodzą ze strony młodych braci i sióstr? Ale przychodzę ze strony tak zwanych zakwalifikowanych. Ja jestem odpowiedzialny za Kościół. Ale gdzie jest Pan w takim razie? Kto jest odpowiedzialny za Kościół? Czy ty jesteś głową? Czy ty decydujesz? Nie denerwujcie się na mnie, bo czasami czasami jestem naładowany emocjami i przez to, przez nie mówię do was. Mam doświadczenia już, robię doświadczenia o 30 lat i dużo widziałem. I nie wierzę nawet samemu sobie. Nie wierzę, nie mam ani mojej mądrości, ani nie wierzę własnemu ciału. My zrobiliśmy dużo błędów. A wy myślicie, że jesteście tak zdolni, że możecie spowodować wzrost Kościoła. Czy jesteście zadowoleni? Dlatego nie mogę tylko mówić o słowie. To ty prawdopodobnie znacie lepiej Biblię niż ja. To jest możliwe. Ale co to da? Dać posłannictwo. Ale te słowa nie zmienią człowieka. Nikt nie uczyni człowieka żywym kamieniem. Ty rozumiesz wszystko, ale nie chcesz być posłusznym. Chcesz mieć ducha, ale nie chcesz być posłusznym. My mamy być posłuszni. Mamy być posłuszni. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że powinniśmy być posłuszni. Chcemy słuchać, ale nie być posłuszni. Słuchać i rozumieć to jest łatwo, ale być posłusznym. Robić to, co słyszymy, tak jak Jakub pisze, nie tylko mamy być słuchaczami i tymi, którzy rozumieją. Co nam to da, jeżeli słyszę i rozumią, ale nie będę wykonawcą słowa? Nie będę posłuszny słowu. W końcu stanę się oszustem. Oszukuję najpierw siebie samego. A myślę, ja wszystko wiem. To jest i w ten sposób oszukuję się sam. Oszukuję siebie. Muszę innym pokazać, co należy robić. To jestem takim obłudnikiem jak faryzeusze. Bądźmy trzeźwi. Uważajmy. Zawsze. Pozostajmy przy Panu zawsze. Mamy modlić się, czuwać i modlić się. Pan powiedział i Piotr powiedział, bądźcie trzeźwimi, bo diabeł krąży wokół nas, jak ryczący lew chce nas pochłonąć. Może myślisz, że jesteś mądrzejszy niż jak lew, jak wąż. Nie, nie jesteśmy mądrzejsi. Nie myśl o sobie, że jesteś mądry. Potrzebujemy mądrości z góry, jak pisze Jakub. Możesz modlić się, ale jeżeli jesteś taki chwiejny, raz robisz to, raz robisz tamto, dzisiaj wierzysz, jutro wątpisz i dzisiaj jesteś pewny, jutro nie jesteś pewny i w końcu nie wiesz, gdzie stoisz. Jesteś tak jak fala popychana i miotana przez wiatr. Tak jest z twoimi myślami. Nasz umysł jest ważny po to, żebyśmy mogli wraz z Panem współpracować. Modlę się zawsze. Odmień mój umysł, ażebym wiedział, znał Twoje słowo, ażebym mógł poznać Twoje słowo i poznać Twoją wolę, żebym poznał doskonałą wolę Pana, po to, ażebym mógł czynić to jest w Słowie. Nie tylko poznaję i innym mówię, jeżeli sam czegoś nie robię. My nie mamy być podobni do tego świata, tylko mamy być odnowieni w umyśle swoim po to, żebyśmy poznali doskonałą wolę Ojca. Dlaczego? Po co? Po to, żebyśmy mogli być wykonawcami, byli posłuszni, po to, żebyśmy wykonywali. Ale jak mogę czynić wolę, jeżeli ja tego nie wiem i jeżeli Pan mi tego nie pokaże? Ojciec powie mi, jeżeli Ci pokażę, to czy Ty czynisz tak, jak czy, a może jesteś tylko ciekawy? W końcu wiesz wszystko, jesteś zrozumiały i myślisz, o, ja teraz mogę być nauczycielem innych. Ty jesteś po to, żeby porozwiązywać wszystkie problemy. Nie. To służy nam ku zbawieniu naszej duszy. Tak jak bracia mówili, to służy naszej przemianie. Zbawienie duszy jest to, należy do wielkiej, jest z tym związana wielka praca. Jest to wielka rzecz, tak. Narodzenie, zapytaj kobiety, która po 9 miesiącach rodzi, ale początkiem jest 9 miesięcy i to jest trudny czas, zanim dojdzie do porodu. Zapytajmy kobiety, które rodziły. Jeżeli dowiesz się, to nie będziesz mógł spać, bo do tego należy wiele przygotowań, trosk. Pan też ma wiele prac z nami. Im większy jest człowiek, to masz jeszcze więcej pracy. Dobrze, jeżeli człowiek jest niemowlęciem, ale to jest dobrze. Ale jeżeli dziecko ma 2 lata, to biegnie tam, gdzie ty nie chcesz. Masz jeszcze więcej pracy. Musisz pozamykać wszystkie szuflady. A kiedy dziecko ma 5 lat, to jest jeszcze więcej problemów. A 12 lat, to jest problem jeszcze większy. I wtedy masz często bóle głowy. To wtedy nie myśl, jeżeli oni pójdą na uniwersytet, to ty będziesz wolny. To ty masz jeszcze większe problemy, większe rzeczy przychodzą na ciebie, do ciebie. Dlatego mówię do was, rodziców, nie rozpieszczajcie swoich dzieci. Jeżeli nie są trenowane jako młodzi, to jako starsi to już przysparzają tobie wiele problemów. Czy tak jest z dziećmi duchowymi? Czy jest tak samo? Nie ci, którzy dopiero przyszli do kościoła, przynoszą problemy. W 2010 była konferencja w Bangkoku. Tematem było tajemnica siedmiu gwiazd z Księgi Objawienia. I kim są gwiazdy? Kto to jest? Czy co, są aniołowie z nieba? Nie. To są bracia, to są starsi. Czy naprawdę tak jest? Tak naprawdę. To jest otwarta tajemnica. Wszystkie problemy pochodzą od starszych, od tych, którzy nazywają się pasterzami. Czy chciałbyś mieć taką rolę takiego kierownika, kierującego? Lepiej być niewolnikiem, sługą. Takie nawet oznaczenie, że ktoś jest takim starszym, powoduje, że stajesz się dumny i nieprzystępny dla innych. Chcesz mieć autorytet, chcesz o wszystkim decydować. I święci powinni ciebie o wszystko pytać. To nie znaczy, że nie mamy mieć społeczności. Mamy mieć społeczność. Właściwie ci starsi bracia są ważni w Kościele, ale jeżeli zmienią się negatywnie, to wtedy nie są starszymi, tylko stają się tak jak lwy, które pożerają. Przepraszam, nie lwy, tylko jak wilki. Wiele lat mówiłem do starszych, że być starszym to nie jest pozycja. Rolą taki brat, który też jest bardzo, bardzo długo w kościele i przyznaje, że bardzo często słyszał. Ale nie wszyscy to zrozumieli. Ponieważ jesteśmy wszyscy chorzy. Jaki? Jak co on powiedział?
Jesteś. Chorobę mamy.
Tak samo za czasu życia Pawła. Było też tak samo. Taka sama sytuacja. Nie bądźmy tacy. Nasza współpraca z Panem jest bardzo, bardzo ważna. Mieć umysł Chrystusowy. Nie bądźmy dumni. Zarozumiali. Pan się poniżył. Stał się sługą, mimo że był i jest Bogiem. Nie może sobie tego wyobrazić. A my, którzy jesteśmy niczym, chcemy przewodzić innym. Nasz umysł jest wypaczony. Dlatego Piotr powtarza o tym, żebyśmy się uniżyli przed Panem. Bądźmy pokorni, upokórzmy się przed Panem. Kto nie chce tego, to nie otrzyma nic od Pana. Kto ma dwie dusze, raz postępuje tak, raz tak. Jakub mówi, nie myślcie, że taki ktoś otrzyma coś od Boga. Bóg chce nam dać wszystko, czego potrzebujemy, ale jeżeli ty jesteś jesteś chwiejny, to wtedy niczego nie otrzymasz. Być posłusznym, to ktoś potrzebuje dużo ciśnienia, dużo ćwiczenia. My powinniśmy być dziećmi posłusznymi. Werset 14, 1 Piotra 1. Jeżeli ojciec jest naszym ojcem, to my jako dzieci musimy być mu posłuszni. Ale mówię do dzieci, jeżeli synowie i córki nie nauczyły się być posłusznymi swoim rodzicom, to nie będą mogły być posłuszni Bogu. Tak jak Jan powiedział, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Jeżeli nie będziesz posłuszny swoim rodzicom, będziesz się kłócić z nimi i będziesz knombrny, ja sam zdecyduję, wy nie musicie mi mówić, co mam robić. Jeżeli wy tacy jesteście do rodziców, to wiem, jestem pewien, że będzie tak, tak i z waszym Ojcem Niebieskim. Tak samo będziecie postępować. Nasz Ojciec w niebie. Jeżeli jest Ojciec, jest świętym Ojcem, który nas powołał, my też powinniśmy być święci we wszystkim postępowaniu naszym, tak jak święty jest nasz Ojciec. Jak posłuszne dzieci. Ale nikt nie może was zmusić do tego. Bracie, czy możesz zmusić swoje dzieci? Już nie. Tak? Tak, to jest prawda. To już ten czas przeminął. A ja jestem dziadkiem, ale ja nie mogę zmusić mojego wnuka do czegokolwiek. A myślicie, że pradziadek to będzie mógł zrobić? Nie. A niebiański ojciec może nas zmienić? Zmusić do czegoś? Jeżeli ojciec nasz kocha, my jesteśmy posłuszni, to chwała Panu, chwała Bogu za to, że nas wychowuje. Ja potrzebuję wychowania, a wy potrzebujecie, ażeby nasz niebiański ojciec uczył, wychowywał.
Jest diese Mitarbeit. Gott möchte es.
Bóg chce, żebyśmy z Nim współpracowali. Ale jeżeli my jesteśmy już starsi, to co Bóg ma zrobić? Jeżeli nie chcemy czegoś, to ojciec powie, ty jesteś wolny, masz wolność, rób co uważasz. Idź do ogrodu, idź, jak było w ogrodzie, Bóg nie powiedział, Ewo, przestań, co robisz? Tego nie uczynił Bóg. Tak samo i w naszym życiu Bóg nie powie, przestań, nie rób tego. A ty powiesz, ale moje ciało tego chce. Nie. Bóg nie jest takim ojcem. Jeżeli Pan przyjdzie z powrotem, to przyjdzie i będzie sądzić. Wychowywanie dzisiaj służy ku naszemu życiu, ale wychowanie później przez sąd to będzie bez łaski, bez miłosierdzia. To jest tak, jakbyśmy musieli przejść przez ogień. Jak przez ogień? Bóg poradzi sobie z nami, na pewno. Nie powie, Lelot, byłeś nieposłuszny i straciłeś swoje zbawienie. Ja wyrzucam ciebie i ty już nie jesteś zbawiony, już nie jesteś moim synem. Ale my zostaniemy zawsze synami, chociaż jesteśmy nieposłuszni. Ale Pan ma drogę wyjścia. Pan daje nagrodę tym, którzy są posłuszni. Ale jest jeszcze inna droga, ażeby ci, którzy są nieposłuszni, mogli później przejść jak przez ogień. I to jest, muszą przejść przez sąd, otrzymają karę bez miłosierdzia i łaski, tylko sprawiedliwi. My dojdziemy po tysiąc, ale tacy ludzie dojdą do celu po tysiącletnim królestwie. I dlatego musimy złożyć naszą nadzieję całkowicie na własce. A jaką masz nadzieję teraz? Czy mieć dobrą pracę, zarobić pieniądze dobre, czy żyć wygodnie, mieć wszystko bez problemów, bez trudności, cierpień? To byłoby dobrze, ładnie. Bez pandemii. Wszystko się składa i wtedy to tak, jak gdybyś przejechał łódką na nartach wodnych przeszedł do królestwa. Nie, tak nie będzie. Jedyna droga to, tak jak słyszeliśmy, musimy przejść przez wiele doświadczeń. Ale jeżeli jesteś trzeźwym, to zawsze powinieneś mieć nadzieję już dzisiaj położyć nadzieję w łasce. Nie po to, żebyś miał piękne życie, tylko po to, żebyś mógł się uczyć, tak jak Tytus 2, nie kochać tego świata, nie być posłusznym swojemu ciału. Musimy wiedzieć, musimy mieć w oczach to, co najważniejsze.
Martin, hilf mir.
powiedz, co to jest fokus. Musimy mieć, złożyć fokus na jedną, jedyną sprawę. Musimy mieć jedną rzecz w oczach. Bo jeżeli tak nie będzie, to nie będziesz patrzeć na Pana, to wylądujesz, nie wiemy gdzie, ale gdzieś tam. I wtedy będziesz słuchał ciała, będziesz szukał wygody, będziesz biegł za czymś innym, będziesz chciał zaspokoić swoje pożądliwości i nie będziesz gotowy pozbyć się swojego ja. Jest wiele rzeczy, które oddzielają naszą uwagę. Dlatego patrzmy na Pana. Jeżeli jedziesz samochodem, to musisz mieć siedmiu oczu, bo tak jak samochód ma dwa światła z przodu i z tyłu, ty musisz bardzo uważać, jadąc samochodem. Jeżeli nie, to może spowodować wypadek. A teraz jest tak, jakby była północ. Jest ciemność na tym świecie. Na co patrzysz? Co chcesz osiągnąć? Chrystus w nas, nadzieja, chwały. A co to jest chwała? Chwała jest to tak jakby odbicie. Chciałbyś być tak jak Ojciec. Nie chcesz być pierwocinami. Czy nie chcesz osiągnąć dojrzałość duchową? Ale musisz być gotowy, ażeby Pan wypisał, żeby mu pozwolić wypisać imię na moim czole, jego imię. Ile Pan ma imion? Pan powiedział, napiszę na waszych czołach moje nowe imię. A ja myślałam, Panie, że Ty jesteś Jezus, nazywa się Jezus, Mesjasz. To jest przecież Twoje imię, Panie. Ty znasz imię Pana, Martynie. Jak Pan się nazywa? Jahwe, który ratuje. Ty znasz go? Dobrze, on jest nie tylko ratunek, on jest sędzią, jest królem, jest święty. Co jeszcze? Powiedz, jak on się szansuje? Jest bratem, jest oblubieńcem. Całe słowo to jest jego imię, to jest Słowo Boże. Nie znasz tego? No nie. No ty nie znasz, nie wiesz, jak się nazywa. Wielu ludzi mówi, ja znam Pana. Pan już mi nic nowego nie powie. Co ty powiesz? A, jesteśmy zrozumiali. Jakież to wielkie zrozumialstwo. Ty znasz tak Pana, że już Pan nie może Ci nic nowego powiedzieć. Ktoś powiedział mi niedawno, że słyszał słowo od ludzi. Powiedział, że ktoś nowe coś usłyszał ze słowa, to musi uciec. Musisz uciekać. Jeżeli coś nowego w słowie, to uciekaj. Ale Paweł powiedział, uciekaj od złego, a nie od słowa. Myślicie, że Pan już nie ma niczego nowego, co mógłby powiedzieć? Pan daje kursy tam. Szczególnie Niemcy. że nigdy nie za dużo nauki. Tak mówią Niemcy, ale jeżeli chodzi o ducha, to ty już skończyłeś wszystkie szkoły i kursy. Porobiłeś wszystko, wiesz. Dlatego patrzmy na Chrystusa. Jego bogactwo jest niezbadane. Jak mówi Jeremiasz, wołaj mnie, mówi Pan do Jeremiasza, a dam Ci wielkie i niewypowiedzialne wielkie rzeczy, których jeszcze nie znasz. My, którzy jesteśmy ograniczeni w myśleniu, czy my już poznaliśmy Boga, to co w Nim jest ukryte, czy już to wszystko wiemy, o tym wszystkim wiemy. Nie, kochani, bądźmy pokorni przed Panem. Pan Paweł powiedział nam w liście do Filipian, nie, że ja już wszystko otrzymałem. My, to pokazuje, że my nie wszystko wiemy. Kiedy byłem młody, czytałem w Biblię i się dziwiłem, Paweł, ty wszystkiego nie wiesz? I jakiś starszy brat powiedział mi, to było 40 lat temu, on powiedział, że wszystko już zobaczyłem, przeczytałem, nie ma nic nowego w Biblii. Pomyślałem sobie, co to jest. To jest, on stał już się tak, jak i Bóg. I uważał siebie za Boga. Panie Jezu, my potrzebujemy całej wieczności, żeby Boga poznać. Nawet nie wiemy wszystkiego, co On stworzył, czy my znamy wszystko, co jest nawet w Szwajcarii, co Pan stworzył, a co mówić. Taka mała Szwajcaria. Czy Ty, jeżeli nie wiesz wszystkiego, co jest w Szwajcarii, to jak możesz znać wielkiego Boga? My mamy za małą głowę. Jak wielka jest... A jeżeli ktoś mówi, że się na wszystkim zna, to jest taką mądrą główką. Ale to jest naprawdę straszne. Jeżeli ja coś takiego słyszę, to pęka mi serce. Ale znam takich ludzi. Chwała Panu. Musimy mieć nadzieję chwały. Ciągle o tym pamiętać. Jeżeli przejdziemy obok celu, to znajdziemy się w ciemności. Będziemy płakać i jęczeć. Będziemy karani. Będziemy musieli przejść przez ogień. Wiele nieszczęść nas zostaniemy porąbani na kawałki. Taki sługa, który wie i nie robi to, co ojciec, to, co Pan chce, to ten otrzyma wiele więcej batów niż ten, który nie zrobił, bo nie wiedział. Bądźcie mądrzy i trzeźwi. Teraz pracujcie, współpracujcie z Panem. Nie myślcie, że Pan wszystko za nas zrobi. Gdyby tak było, to by...
Denke an die zehn Jungfrauen,
Przypomnijmy sobie 10 panien. Czy wszystkie weszły na wesele, tylko weszły mądre, które były trzeźwe, które potrafiły myśleć, a głupie panny? One nie były trzeźwymi. Myślały, o, ja wszystko podołam temu i pan resztę uczyni. To jest głupie tak myśleć. Głupie myślenie. Taka jest głupota ludzka. Musimy naszą nadzieję całkowicie, bez wahania złożyć w łasce. Już teraz zaczynaj od ćwiczenia. Jeżeli nie weźmiesz łaski, ażeby dojść do celu, bo łaska będzie nas uczyć, żyć jak chcecie, nie płaćcie niczego. Każdy chciałby być zwolniony od wszystkiego. Teraz już jesteśmy dorosłymi i teraz musimy zapracować sobie na pewne rzeczy. Już nie otrzymujemy, jako dzieci otrzymujemy za darmo. Ale teraz, jak dorośliśmy, musimy zapracować. Musimy pracować. Manolo, pracy. Czy wszystko dostajesz za darmo? Nie, musisz zapracować. Musimy więcej pracować, ażeby coś zapracować. Dziękuję Panu, że Pan daje nam własne słowa. Wiem, że nie wiem. Ja nie wiem. Ja dziękuję Panu. Dziękuję Panu codziennie za to, że możemy go zdobyć codziennie. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje słowo. Wszyscy potrzebujemy tego. Nie myślmy, że nagroda jest bardzo mała. Dziedzictwo, o którym pisze Piotr, jest to wspaniałe dziedzictwo, nieskalane, nieprzemijające. To dziedzictwo jest bardzo wielkie. My sobie nie możemy wyobrazić, jakie otrzymamy dziedzictwo. Wielkie dziedzictwo. Jeżeli przejdziemy obok i nie otrzymamy tego dziedzictwa, to będzie wielki płacz, nie tylko jeden dzień, ale przez tysiąc lat będziesz płakać i narzekać. Niech Pan otworzy nam oczy. I nagroda, czyli nasze dziedzictwo, otrzymamy, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Dziedzictwo jest przechowywane w niebie dla nas. Paweł napisał w liście do Galacjan, że jeżeli dziecko jest, małe dziecko, to jest tak, jak byłby niewolnikiem, bo on nie może otrzymać dziedzictwa, bo jest nierozumny, jest małym dzieckiem i nie potrafi szanować, i jak otrzyma coś pięknego, to połknie i zachoruje. Dajesz diament, który jest bardzo drogi, dajesz dziecku i to dziecko połknie ten diament. i zachoruje, to wtedy pojawi się problem. Nasze dziedzictwo jest wspaniałe. On jest przechowywany w niebie. Gdyby Pan nam już nam teraz dał, to na pewno zmarnowalibyśmy to dziedzictwo. Nie moglibyśmy docenić takiego dziedzictwa. Słowa, które do nas Pan mówił, nawet ta prawda, którą Pan nam dał, nie szanowaliśmy i używaliśmy dla własnych potrzeb i Kościół będzie mój, to, co jest w Kościele, jest moje i w końcu staje się takim papieżem, kardynałem albo biskupem. I w końcu wszystko będzie należeć do Ciebie. Wszyscy muszą się Ciebie słuchać. I nie Chrystusa, tylko Ciebie. To, co Pan nam dał, to czy my dobrze obeszliśmy się z tym? Czy nie my wykorzystaliśmy na inne rzeczy? Czy trudno to zrozumieć, to co do Was mówię? Czy może to jest nasza historia w naszym życiu? A może chcecie tylko słuchać słowa? Słowa, co Wam da jakaś nauka? Nie masz bojaźni przed Słowem Bożym, Boga? To jest Słowo Boże, ale ludzie przekręcają słowa Boga według własnego mniemania, to, co mi pasuje, co mi się podoba. Ja nie muszę się, ludzie tak uważają, że nie muszą słuchać Pana i dopasowywać się do Niego, tylko do własnych potrzeb, bo jesteśmy zepsuci. Mamy być dziećmi posłusznymi. A w tym czasie naszego pielgrzymowania ja doceniam to słowo bardzo i doświadczam tego. Czas pielgrzymowania. A może osiadłeś już na dobre w tym świecie, tak jak Lot, kiedy Abraham poszedł do Kanaan, on mieszka pod namiotami, bo zobaczył, że to jeszcze nie była rzeczywistość, to jeszcze nie była dobra ziemia. I patrzył na miasto Boże, na Boże niebiańskie. I wiemy, że nie mamy tutaj miasta stałego na tym świecie. Nie mamy miasta, w którym moglibyśmy mieszkać. Gdzie osiadłeś się? Jak mamy spędzać czas teraz w czasie życia na ziemi? Musimy mieć bojaźń przed Panem. I nie bójmy się. Nie bójmy się, ale tu nie ma mowy o strachu, tylko o bojaźni Bożej. Mieć bojaźń to znaczy mieć bojaźń Bożą. My boimy się Boga i oddajemy Mu chwałę, bo Go respektujemy, bo Go szanujemy. On jest Bogiem. Jeżeli staniesz przed kanclerzem, na przykład, to jak przyjdziesz ubrany, czy pójdziesz w piżamie do takiego człowieka? Ty kupisz sobie na pewno nowy garnitur, tak jak na wesele. Ale jeżeli przychodzisz przed Pana na Syjonie, jak przychodzisz ubrany? Czy mamy bojaźń? Czy przychodzimy ubrani jak klaun, czy żartujemy sobie? My idziemy do króla. Nikt nie stoi przed tronem i opowiada anegdoty. Tak jak w Objawieniu 4 czytamy, że przed Panem są aniołowie. Czytajmy Księgę Objawienia, to będziemy wiedzieć. Wszyscy są ubrani w białe szaty. Sprawiedliwości, sprawiedliwość. I mają, przychodzą z bojaźnią przed wspaniałego Boga. Wszyscy zdejmują korony przed królem. A my? A jak my się zachowujemy? Tak, jakby Pana nie było, bo Go nie widzimy. Ale nie widzimy Go naszymi fizycznymi oczami, tylko widzimy oczami serca. Jeżeli Go nie będziemy widzieć, to będziemy oddawać chwałę. I będziemy zachowywać się inaczej. Paweł miał zawsze Pana przed oczami i robił to. Tak jak mu się podoba, ale jeżeli będziemy stać przed Panem, będziemy Go widzieć, to będziemy zachować jak święty anioł. Musimy mieć bojaźń przed Panem. Bo w naszej bojaźni jest cześć przed Panem. Bo Pan jest wspaniałym Bogiem. On jest wszechpotężny, któremu wszystko należy. Czy docenia swoje zbawienie? A może tylko mówisz, może mówisz tak z taką obojętnością, a chwała Panu, bo Go nie doceniasz. Nasze zbawienie jest bardzo cenne. Pan zapłacił wysoką cenę. My musimy zawsze doceniać nasze zbawienie. Musisz doceniać. To zależy od Ciebie. Doceniajmy nasze zbawienie. Ale ja myślę, że my tego nie robimy. Myślimy, a możemy robić, co chcesz. Może w Twoim domu nie mam nic do powiedzenia, ale w domu Boga musisz się inaczej zachowywać, bo to jest dom żywego Boga. Tymoteusz powiedział, mamy wiedzieć, jak się zachować w domu Boga. Jest to tajemnica pobożności. Bóg objawiony w ciele. A my, jak się zachowujemy? Zachowujemy się tak, jakby to był nasz własny dom. I mówimy, że znamy Pana, mamy bojaźń przed Nim. Gdzie to jest? Gdzie ją? gdzie ta bojaźń jest. Jeżeli grzeszysz i mówisz, a biorę krew i nie ma w tobie żałowania ani pokuty, nawrócenia się, tylko mówisz, a mam krew, bierzesz krew i odchodzisz i to jest wszystko. Jak drogocenna jest krew Pana? Możemy śpiewać, ale co jest z naszym doświadczeniem? Jak ty doświadczyłeś tego, czy ja? Paweł powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Kto grzeszy, musi umrzeć. Kto łamie zakon, musi być uwięziony. Kto łamie prawo, musi być uwięziony. Musi być ukarany, ale Pan przebacza, bo wylał krew i zapłacił bardzo wysoką cenę. Nikt z nas tego nie może zrobić, a my bierzemy jako uważamy jako sprawa oczywista. Bez jakiegoś uczucia, bez tego żałujemy. Mówimy, że my doceniamy. Paweł powiedział do Koryntian, ja mam przed oczami Pana ukrzyżowanego. Kto was zaczarował? Co się stało? Wy odeszliście, zeszliście z drogi. I nie czynicie pokuty. Kiedy ty ostatnio naprawdę żałowałeś przed Panem, żałowałeś za swoje grzechy, a ty mówisz, o, ja nie wiem, o co chodzi, nie wiedziałem. Co to znaczy, że nie wiedziałeś? Ty nie chciałeś wiedzieć. Nie jesteś trzeźwy, dlatego nie wiedziałeś, o co chodzi, co zrobiłeś. Kiedy ostatnio żałowałeś przed Panem? Jeżeli ktoś nie żałuje, nie otrzyma przebaczenia. O, ja nie zrobiłem błędu. Aha, to znaczy, że prawdy nie ma w tobie. My próbujemy ukryć nasze grzechy i nie pytamy się o, tylko usprawiedliwiamy się. Jeżeli wyznamy swoje grzechy i żałujemy za nie, to Bóg przebaczy nam wszelki grzech, oczyści nas i uświęci. Ale jeżeli nie zawrócimy, żałować to nie znaczy przepraszam, tylko odwrócić się od czegoś, od drogi, zmienić kierunek, to znaczy żałować, pokutować. Dlatego nasze zbawienie mamy we krwi Pana. Naprawdę musimy zobaczyć, jak Pan bardzo cierpiał na krzyżu i dał nam wzór, pokazał nam, ale my nie jesteśmy gotowi do cierpień. Napisałem, Bóg wiedział, że upadną pierwsi ludzie. wiedział o tym, że grzech wejdzie do ich ciała i upadek będzie wielki. Popatrzmy na upadły świat. Jeżeli patrzymy na świat i nie mamy odczucia wewnętrznego, że to jest takie straszne. Jeżeli ty widzisz, co się dzieje, możesz dobrze spać, to oznacza, że twoje serce nie jest wrażliwe. Nie ma żadnej wrażliwości w twoim sercu. Ale Bóg jeszcze przed założeniem świata zaplanował wszystko, bo już wtedy przygotował baranka. I baranek to nie była jakaś droga wyjścia, ewakuacyjna. To nie było tak, że jeżeli coś się zdarzy, to ja muszę znaleźć drogę wyjścia. Nie, baranek. Baranek już był przewidziany przed założeniem świata. Mamy wspaniałego Boga, który to wszystko zaplanował. Wszystko zaplanował i przygotował. I przed założeniem świata już Pan, już Bóg zabił baranka. Nie myślmy, że to było przed 2000 lat, ale w oczach Bożych już jest, wszystko już było złożone tylko i w tym czasie zostało objawione. Jak my doceniamy to? Nie możesz powiedzieć, że to jest naturalne, że jak wezmę krew baranka i oczyszczę się. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób doceniać baranka, co dokonał i że on jest w tej chwili, jest na tronie w niebie, jeżeli tego nie doceniasz, to nie doceniasz nadziei i chwały, która nadejdzie. Nie doceniasz chwały. Czy jesteście gotowi do współpracy z Panem? Amen. Myślę, że to nie było tylko jakieś posłannictwo. To powinno być osiągnięciem. Niech to posłannictwo będzie czymś, co osiągnęliście. Amen. Dziękuję za waszą cierpliwość. Do jutra.
Do zobaczenia jutro.
Niech Pan będzie z wami.
Nie ma hałasu. Amen. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo. My chcemy być tak, być posłuszni. Wszystko, co powiedziałeś, też robić. Być dziećmi posłuszeństwa. Żeby jak Ty mówisz, żeby za Tobą iść. i idź z nami, z naszą. My chcemy nie być tymi, którzy od jednej do drugiej strony chwiniemy. My nasze skierowanie nowe na Ciebie patrzymy. Chcemy być z Tobą razem. Dziękujemy, Panie, z Tobie za Twoje mówienie, że Ty nam pokazałeś, jak kosztowny, jak ważne jest Twoje ratowanie dla nas. Wszystko, że Ty nas uratowałeś. I dziękujemy Tobie. I chwalimy Ciebie, Panie, że tak nas dałeś tyle światła. I dajemy Tobie naszą pracę. My chcemy, żeby nie wziąć tylko krew tak łatwo myślnie, tylko lekko myślnie. Modlimy się, żeby mieliśmy też bojaźń przed Tobą. I Panie Jezu, nam to pomóż. Ja szacowałem w ten tydzień kosztowny krew Pana, że Pan jest wierny i że jest takie kosztowne, że nie myślimy, że o, ja jestem tutaj, mnie niedobrze obchodzili to i tamto. Tylko Pan mnie usłyszał i dał możliwość nie patrzeć na to niedobre umysły, tylko na Jego, patrzeć na Pana jako rzeczywistością. I chcemy, żeby Ty, Panie, mogłeś nas wyleczyć od wszystkiego nieposłuszeństwa. My chcemy być tymi, którzy są Tobie posłuszni. I też na to, żeby mogli znowu rodzinę, żeby byli znowu razem. Amen. Tak, Ty modliłeś się, że Ojciec nas, mogłeś nas uratować przed złem, żeby nie byliśmy tymi, którzy są przez nasze cielesne rzeczy gdzieś tam ciągnięty. Pomóż nam, żeby ukrzyżować nasze ciało. Ty jesteś prawdą. Ty jesteś Słowem. Ty jesteś Słowem. Dziękuję, że Ty przez święta Twoje, przez Słowo Twoje nas uświęcasz. My chcemy wejść do rzeczywistości Twojej i Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Ty wysłałeś Twojego Syna, żeby Twoje światło nas oświeciło. Panie, my chcemy, żeby Ty nas oświeciłeś Twoim światłem, żeby mogliśmy Tobie ofiarowali chwałę i uwielbiali Ciebie. Tak Ty możesz z nami zrobić. Dziękujemy, Panie, za Tobie za to. Dziękujemy za Twoje mówienie dzisiaj. Dziękujemy za światło Twoje. My dajemy się Tobie, że Ty... My oddajemy się Tobą. Ja dziękuję Panu za to słowo. Jak mówiliśmy o Perplejczyków, to ja do Pana mówiłem mu to słowo o tym i o tych problemach i to wszystko, co było. I musimy powiedzieć, że Pan jest wierny. Musimy rozumieć, że Pan w nas może i jeszcze tyle rzeczy są, że ja dla mnie muszę, ja nie wiem, co jest we mnie. I dlatego Pan tyle mówi do nas tak, że wszystko to, co jest kosztowne, to musi być przez ogień, być badany. Jak Piotr nie wiedział, że diabeł przez niego mógł mówić. I to mi daje bojaźń, że Pan Jezus żeby we mnie wszystko wypłonić, co jeszcze jest ja, co jeszcze ode mnie jest. To jest tak niebezpieczne. Ja dziękuję Panu za to, że możemy być uratowani. I Panie, ja chcę do Pana mówić, jak będzie trudności, jak będą rzeczy, które nas nie zachęcają, to Panie, wymieć wszystkiego to, co jest do wymiecienia. Ja muszę Panu dziękować, że Jego Słowo jest bardzo pięknie, jak Słowo Jego. Panie, płonę we mnie, mimo to, co jest, mimo to, czy mi się podoba, czy nie. I wszystko spalaj, co nie jest od Ciebie. Jestem bardzo dotknięty, że są dużo, dużo próby i więcej w tym czasie, ale jest pięknie, że Pan nam pokazuje, co jest w nami. I ja wiem, że ja jestem niebezpieczny. I nie myślę, że wy jesteście niebezpieczni. Bo ja myślę, to ja na końcu jestem problem dla Kościoła. Będę miał problem z moją rodziną, z moją żoną, dla Kościoła. Będzie problem. My musimy dla Pana przyjść, musimy przyjść do krzyża, Pana zostawić. I wszystko zostawić, co nie jest od Niego. Amen. Tak, Panie. Pomóż nam, żeby mogliśmy wszystko. My chcemy, żeby Ty się był miłosierny grzesznikami nami, żeby Ty... Tytus 2, 11 i 12. Od Boga Ojca miłosierny jest nam pokazany, żeby wszystkim ludziom przynieść uratowanie, żeby i On nas wychowa, żeby żeby wszystko to, co było w świecie, nie mogliśmy odłożyć. Ja modlę się, Panie, że wszystkich mogłeś nas wychować i żeby mogłeś nas, żeby mogliśmy się nauczyć i miłość świata odkatować, żeby mieliśmy takie serce, które jest takie, które tak pokutuje. Dziękujemy, Panie, Tobie, że Ty pokazałeś nam takie dobrą stronę uratowania. Amen. Dziękujemy, chwalimy Ciebie za słowo, że Ty tak mówisz do nas. My chcemy mieć takie świeże doświadczenia Ciebie już wysłał. My chcemy wszystko mieć przed Twoimi oczami. My chcemy mieć taką bojaźń przed Tobą, żeby nie robiliśmy nasze dzieło, tylko Twoje dzieło. Amen. Te słowa, żeby kaszowaliśmy dalej i wzięliśmy do łóżka. Jutro o 8 śniadanie i o 10 znowu społeczność.